Gościem poranka wnet jest pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, numer 4 na listach Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, kandydat do Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Strategiczna infrastruktura to inaczej mówiąc od spraw geopolitycznej gry, bo strategiczne infrastruktury są elementem tej geopolitycznej gry, to może zacznijmy od tego, od pytania na temat konsekwencji prawdopodobnie irańskiego ataku na rafinerię ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej.
Te rafinerie w Arabii Saudyjskiej, które zostały zaatakowane, to jest znaczący, to warto sobie wyobrazić, znaczący kawałek produkcji paliw w skali światowej. To są olbrzymie kompleksy rafineryjne. No, okazuje się, że w tej chwili już w 50% podobno są przywrócone do użytku, a w całości z końcem miesiąca, więc ten atak wprawdzie spektakularny, ale jego skutki nie są specjalnie długotrwałe. To oczywiście wstrząsnęło rynkiem ropy naftowej w skali globalnej. Ta cena ropy podskoczyła natychmiast. I w tym sensie oczywiście skutek jest rozszerzony na w zasadzie wszystkich odbiorców ropy. Także w jakimś sensie to dotknie nasze rafinerie, ale wydaje się, że to będzie chwilowe, że to nie będzie efekt, który się będzie utrzymywał. Natomiast ten atak stwarza zupełnie inną sytuację też i publicznie, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, tak zwanej, czyli właśnie rafinerii, gazociągów, ropociągów, linii energetycznych, bo tego rodzaju ataki, czy to przy pomocy dronów, czy dywersyjne w końcu przecież, czy też cyberataki przez sieć komputerową, one są możliwe i ten atak w Arabii Saudyjskiej pokazuje, że wszyscy powinni to brać pod uwagę, także i my w Polsce.
I pokazało jeszcze jedno, że jest zdolność, nie wiemy czy sił irańskich, czy kogo, jest to zdolność do tego, żeby zaatakować Arabię Saudyjską, która jest w końcu bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a przez to pośrednio sojusznikiem Rzeczpospolitej.
To jest takie memento, to jest takie przypomnienie po prostu, że zagrożenia są ciągle obecne i trzeba je brać pod uwagę. I to oczywiście jest atak, który jest nieporównanie innej skali, dużo, dużo mniejszej niż atak na Nowy Jork, na World Trade Center. Tym niemniej stwarza rzeczywiście sytuację, kiedy warto przemyśleć, czy robimy wszystko, by się chronić.
Poza zwiększonymi sankcjami na Iran nałożonymi przez Stany Zjednoczone, mogą być jakieś inne konsekwencje tego ataku?
To jest bardzo w tej chwili rozogniony region świata. Nie dziwota, Bliski Wschód. Trwa wojna w Jemenie, ciągle jeszcze przecież w Syrii, konflikt z Iranem. No, można powiedzieć, że w sposób ciągły Bliski Wschód jest tym miejscem, gdzie konflikt może wybuchnąć z całą siłą, a wtedy będą to wciągnięte prawdopodobnie duże państwa w skali globalnej. To jest niebezpieczne.
Gazeta Polska codziennie. Putin rozgrywa Zatokę Perską. To jest tytuł na pierwszej stronie. To jest informacja o tym, że na giełdzie w Moskwie kilka dni przed atakiem doszło do nadzwyczajnych transakcji i ktoś zarobił bardzo wielkie pieniądze.
No, to są zawsze takie podejrzenia, ale także i takie możliwości wydaje się, że czasem wykorzystywane. Gdyby założyć, że w Moskwie wiedziano wcześniej o tym ataku, to można przypuszczać, że ktoś to wykorzystał finansowo.
Powiedzieliśmy, w tej geopolitycznej grze bierze udział Polska, no bo Polska chce mieć niezależność energetyczną. Jest to fragment gry, fragment zmienienia relacji i położenia Polski na mapie. Jedną z tych znaczących inwestycji, dwie, gazoport to jest jedna znacząca inwestycja, druga Baltic Pipe, tam wszystko jest pod kontrolą, ta budowa trwa zgodnie z planem, czy też nie?
To jest strategiczny plan nasz, Polski, uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu. To jest inwestycja, która jest prowadzona, no, bardzo, mogę powiedzieć, dokładnie według założonego planu. Skończone to będzie, ja to często powtarzam, w 2022 roku i będziemy mieli wtedy pełną możliwość zróżnicowania kierunków dostaw gazu do Polski, zarówno z skroplonego LNG przez gazoport rozbudowany, jak i z Norwegii przez ten gazociąg pod Morzem Bałtyckim, Baltic Pipe. To się dzieje, to jest plan, który wymaga jeszcze 3 lat kontynuacji. To jest jeden z tych projektów, które muszą trwać dłużej niż jedna kadencja, 4 lata, i to jest jeden z powodów, dla którego warto myśleć, idąc do wyborów, by przedłużyć kadencję, mandat Prawa i Sprawiedliwości, ale też i mandat tych osób, które te inwestycje strategiczne prowadzą. To także dotyczy zarządów, spółek zaangażowanych. No, to jest cała wielka struktura, która w tej chwili pracuje nad tym projektem. Muszę powiedzieć, że te projekty energetyczne, one są elementem szerszego planu, szerszej wizji, którą mamy dla Polski. My, czyli Prawo i Sprawiedliwość, od 4 lat to się realizuje. I warto sobie to wyobrazić, czy uzmysłowić może, co w Polsce w tej chwili się dzieje. My rozbudowujemy porty morskie. Warto pamiętać, że przeładunki w polskich portach w tej chwili są największymi na Bałtyku. Mamy plany, projekty, które są już konkretnymi inwestycjami, rzeczywiście przebudowy infrastruktury czy linii po prostu komunikacyjnych w Polsce. I dotyczy to nie tylko tych autostrad, które właśnie skończymy budować, ale linii kolejowych. I to jest bardzo ważne. Centralny port komunikacyjny, który będzie takim węzłem w środku Polski, przeobrazi przestrzeń komunikacyjną naszego kraju, dlatego że promieniście rozchodzące się z niego linie kolejowe będą faktycznie rzecz biorąc po raz pierwszy siecią, która łączy Polskę, zapominając o podziałach, które jeszcze w tej materii istnieją z okresu zaborów. I to jest przecież ważne, a ta energetyka jest elementem większej całości, którą ja się zajmuję, i to idzie dobrze, to idzie rzeczywiście w sposób absolutnie kontrolowalny i przewidywalny, i mogę powiedzieć dzisiaj, że to, co zrobiliśmy przez 4 lata, zrobiliśmy zgodnie z projektami i planami, a to, co zamierzamy zrobić przez najbliższe 3-4 lata, będzie wykonane.
Był taki moment w 2001 roku, kiedy rząd premiera Buzka podpisał memorandum na budowę takiej infrastruktury.
Panie redaktorze, przepraszam, że przerwę. To nie było memorandum żadne. To nie było żadne memorandum. To były konkretne kontrakty, które były podpisane z Duńczykami i Norwegami. Konkretne. I jedyna rzecz, której brakowało, to było przesłanie podpisanych dokumentów z Warszawy do Oslo i Kopenhagi. I tego nie zrobił Miller, który był wtedy premierem z ramienia postkomunistycznego SLD.
Przypominam historię, żeby zapytać, czy teraz, gdyby doszło do zmiany władzy, też można zatrzymać budowę Baltic Pipe?
Wie pan, znaczy, to jest tak, że teoretycznie oczywiście można sobie taką sytuację wyobrazić. W związku z tym dobrze by było, żebyśmy mogli dokończyć tę budowę i wtedy już rzeczywiście decyzja o rozebraniu funkcjonującego gazociągu to już byłoby niemożliwe. Ale też jest tak, że tego rodzaju projekty jak inwestycje, jak właśnie Baltic Pipe, czy terminal gazoport, czy też właśnie centralny port komunikacyjny, to są inwestycje, które wymagają kontynuacji przez więcej niż jedną, czy dwie nawet kadencje sejmowe. I to wymaga jednak zrozumienia i porozumienia ogólnonarodowego. Miejmy nadzieję, że takie porozumienia będą możliwe. W każdym razie, jeżeli nie porozumienie, to zrozumienie. Ale Prawo i Sprawiedliwość jest w tej sprawie konsekwentne. Ja powiem tak. Są potrzebne trzy elementy. Potrzebna jest wizja, potrzebna jest zdolność podejmowania decyzji i konsekwencja. I my mamy wszystkie te trzy elementy w Prawie i Sprawiedliwości. Mamy wizję rozwoju, a nie stagnacji. Nie chcemy, żeby było jak było. My chcemy, żeby było inaczej. My chcemy zmiany. My chcemy zmiany, chcemy rozwoju i to jest wizja dla Polski. I jesteśmy w stanie podejmować polityczne decyzje w tej sprawie, bo te rzeczy wymagają politycznych decyzji i wymagają konsekwencji i egzekucji. I my to robimy i zapewniamy. I przy tych trzech elementach naprawdę możemy powiedzieć, że za 4 lata, za 8 lat Polska będzie wyglądała dużo lepiej i będzie bardziej bezpieczna.
Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z list Prawa i Sprawiedliwości numer 4 w Warszawie, jest gościem poranka wnet. I jeszcze jednej rzeczy potrzeba, pieniędzy.
I potrzeba pieniędzy, ale udało się wykazać, Prawo i Sprawiedliwość, znowu rząd premiera Morawieckiego, Beaty Szydło, pokazał, że jeżeli się dobrze rządzi, po prostu racjonalnie, to pieniądze się znajdują. Polska jest bogatym krajem. Polacy, my jesteśmy bogatymi ludźmi tak naprawdę i bardzo dobrze pracujemy. Tylko że owoce tej pracy muszą być zużywane po pierwsze dla tych, którzy pracują, już ta płaca musi być adekwatna do włożonego wysiłku, ale po drugie ta nadwyżka musi być racjonalnie przeznaczana na rozwój tych elementów państwowych, które służą wszystkim i żeby to było widoczne i żeby nam się żyło lepiej. Trzeba po prostu dobrze rządzić i okazuje się, że ten rząd przez 4 lata rządził dobrze.
Na marginesie.
Pieniądze się znalazły.
Po transporcie zanieczyszczonej ropy naftowej należą się Orlenowi odszkodowania polskim. Nie należą się?
Nie, należą się oczywiście. Oczywiście, że się należą, dlatego że straty poniesione w wyniku tego zanieczyszczenia surowca z rosyjskiego były ponoszone przez rafinerię, były ponoszone przez tych, którzy tę ropę naftową zanieczyszczoną musieli przesyłać. To jest proces w tej chwili trudnych rozmów o odszkodowania, dotyczących odszkodowań pomiędzy tymi, którzy ponieśli straty, a tymi, którzy je spowodowali. Po stronie rosyjskiej nie do końca, zdaje się, jest jasne ciągle, kto ma rzeczywiście tę finansową odpowiedzialność ponosić, ale te rozmowy się toczą. Nie chciałbym tego dokładniej omawiać, dlatego że to są jednak rokowania dotyczące pieniędzy i to prowadzą spółki.
Dokładnych, ale jeden cytat z tych rozmów na temat tego, kto jest odpowiedzialny po stronie rosyjskiej. Któryś z prezesów wielkiej spółki rosyjskiej powiedział tak, że musimy tą sprawę z Polakami załatwić, bo oni mogą od nas nie kupować ropy.
No, to jest przejaw zdrowego rozsądku po rosyjskiej stronie. Dlatego, że ten kryzys między innymi w dostawach ze wschodu, kiedy musieliśmy zamknąć dopływ ropy naftowej ze wschodu, spowodował, że udowodniliśmy sobie, ale także obserwatorom zewnętrznym, że jesteśmy w stanie zaopatrzyć rafinerie polskie z morza, z naftoportu, przez Bałtyk, tankowcami. I to jest możliwe. To już w tej chwili jest możliwe.
Kiedy zajrzymy do programu Prawa i Sprawiedliwości, do tej części dotyczącej energii, no to ważnym punktem jest budowa elektrowni atomowych. Pierwsza ma zacząć działać w 2035 roku.
Tutaj 33. Planujemy.
tak? Przeczytałem 2033. To wszystko jedno, ale żeby wybudować elektrownię atomową, no to trzeba mieć i pieniądze, i miejsce, i technologię. Technologię już wiemy, jaką technologią będziemy się posługiwać, budując elektrownię atomową?
Rozmawiamy z partnerami, których musimy mieć do tego wielkiego projektu. To jest projekt na 20 lat. Chcemy w ciągu 20 lat do 2043 roku zbudować 6 reaktorów. To będzie mniej więcej tyle energii pochodzącej z atomowych elektrowni, ile w tej chwili, to tak dla porównania, ile w tej chwili mamy z wiatraków zainstalowanych w Polsce na lądzie. 6 gigawatów, 6 do 9 gigawatów, czyli to jest dużo, ale to jest tylko część. To będzie około 20% energii produkowanej w Polsce. Ale projekt jest rzeczywiście bardzo ambitny. Potrzebujemy partnera, który będzie dysponował technologią, który będzie dysponował kapitałem, bo chcemy to zrobić w partnerstwie także inwestycyjnym, kapitałowym z tym partnerem. Chcemy, żeby z nami pozostał dużo dłużej niż w okresie budowy, żeby z nami pozostał w okresie użytkowania tych elektrowni, tych reaktorów, aż do ich rozebrania w perspektywie półwiecza przynajmniej. To jest partner, czy powinien być partner, takiego szukamy, który z nami pozostanie na 2-3 pokolenia. I rozmawiamy, jesteśmy w rozmowach w tej sprawie, ale nie chciałbym znowu tutaj mówić o szczegółach, dlatego że takich możliwości jest bardzo ograniczona ilość na świecie. A to są rozmowy, które dotyczą naprawdę bardzo dużego zaangażowania finansowego i politycznego. Zostawmy to na razie rozmowom, które się toczą.
To jest tak, że w tej koncepcji polityki bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej przyjęliśmy założenie, że winę za zmiany klimatyczne ponosi właściwie CO2, czyli to, co wytwarza człowiek. Czy tak jest?
Mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia Europejska formalnie przyjmuje przepisy, które ograniczają możliwość emisji dwutlenku węgla. To jest trudne do osiągnięcia przy produkcji prądu elektrycznego. Musimy się dostosować. Jeżeli musimy się dostosować, to musimy mieć nieemisyjne, czyli takie źródła, takie elektrownie, które nie wytwarzają, nie emitują dwutlenku węgla. I to są odnawialne źródła. To jest wiatr, to są panele fotowoltaiczne i to jest energetyka nuklearna. I jeżeli będziemy mieli połowę energii produkowanej w 2040 roku i później z tych nieemisyjnych źródeł, to będziemy mogli mieć zachować połowę z węgla, bo węgiel chcemy zachować w tym naszym tak zwanym miksie energetycznym, czyli w technologiach, które używamy, bo węgiel mamy na miejscu, węgiel będziemy mieli jeszcze długo, on daje nam stabilność i bezpieczeństwo.
A na co pan minister zwraca uwagę podczas tej kampanii wyborczej? Co pana zdumiało, co pana by zaskoczyło?
Zaskakuje mnie w jakimś sensie brak jakiegokolwiek racjonalnego programu, racjonalnej propozycji ze strony opozycji.
135 stron programu Koalicji Europejskiej pan minister przestudiował?
Widziałem to, tak mogę powiedzieć, ale nie sądzę, żeby te najważniejsze kwestie tam zawarte nie były podejmowane przez polityków Platformy Obywatelskiej i innych opozycyjnych, a z tego wnioskując można powiedzieć, że to jest po prostu miałkie i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w zasadzie nie bardzo z kim o programach dla Polski można dyskutować. Ale wybory są rzeczywiście 13 października, to już niedługo, a często i myślimy, i powtarzamy, namawiamy do tego, byśmy wszyscy Polacy poszli do tych wyborów, dlatego że najważniejsze jest, żeby jak najwięcej nas poszło do wyborów, bo to jest świadome uczestnictwo w życiu publicznym naszego kraju. I to jest na przyszłość najważniejsze, strategicznie najważniejsze, a wybory, jak powtarza nie tylko ja, Jarosław Kaczyński wygrywa się kartką wyborczą, a właśnie nie sondażami i nie tak naprawdę nie dyskusjami.
Jeszcze jedną informację na zakończenie. Wyrok OPAL zmusza Gazprom do ograniczenia dostaw przez OPAL 10 września przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taki wyrok został ogłoszony. Co on oznacza?
To jest sukces. To jest sukces naszego kraju, sukces Polski. Byliśmy, rząd nasz był wspierany w tym sporze w Sądzie Europejskim, sprawie, którą wnieśliśmy tam przeciwko Komisji Europejskiej. Byliśmy tam wspierani przez rząd litewski, rząd łotewski. Rzecz dotyczy gazociągu, który łączy rosyjsko-niemiecki OPAL, który już funkcjonuje pod Bałtykiem, łączy poprzez terytorium niemieckie z środkową Europą, Czechami. Rosjanie dostali zgodę Komisji Europejskiej w 2016 roku na wyłączność użytkowania tego gazociągu. Myśmy tę decyzję Komisji zaskarżyli i wygraliśmy to. W związku z tym Rosjanie mogą przesyłać mniej gazu tą magistralą, a to oznacza, że mogą przesyłać mniej gazu pod Bałtykiem, a to oznacza, że mniej gazu wchodzi tą trasą domykającą pierścień rosyjski w środkowej Europie. To jest dla nas lepiej, strategicznie lepiej, a poza tym to jest pierwszy przypadek tak naprawdę, kiedy coś, co jest nazywane solidarnością energetyczną w Unii Europejskiej, znalazło swój praktyczny wymiar. No i to jest być może dobry znak na przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Minister Piotr Naimski, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Pozycja czwarta, to jest też ważna informacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:36. To może w poranku piosenka Mr. Robinson.